Lato coraz bliżej do tego pierwsze komunie, za chwilę też Dzień Dziecka i to jest między innymi czas zakupu prezentów dla naszych pociech. Pomyślałem zatem, że warto się przyglądnąć tym związanym z motoryzacją. Na co przy zakupach warto zwrócić uwagę i czego po takim sprzęcie się spodziewać. Całkiem niedawno mieliśmy wręcz szał na mini kłady. Teraz rośnie popularność pitbajków. Zacznijmy od czterech kółek. Przejeżdżałem ostatnio przez Jasło i tam natknąłem się na plac pełen kładów, także tych malutkich. Ledwo zacząłem im się przyglądać, gdy podszedł do mnie Kamil Dziedzic z pytaniem, ile lat ma dziecko, któremu chce zrobić prezent.
Podstawowe pytanie dokładnie to jest, w jakim wieku jest dziecko, żeby dobrać po prostu kładzika pod wzrost, pod wiek, żeby to po prostu było opcjonalnie bezpieczne.
Kładziki, jak widzę, maleństwa to są te najmniejsze.
Te najmniejsze akurat, co pan wskazał akurat palcem, to są dla dzieci w wieku mniej więcej od 3 do 6 roku życia, do 30 kg wagi dziecka jest sprzęgło odśrodkowe. Mamy do dyspozycji albo spalinowe w wersji 2T, czyli 2SUV, albo są to elektryczne pojazdy od 800W do 1200W, gdzie mamy ogranicznik prędkości dla dziecka. Mniej więcej to waży do 45 kg wagi. Mamy pojazdy na hamulcach hydraulicznych, także dziecko sobie to naciśnie i delikatnie to hamuje. Mamy również kontrolę rodzicielską. Do 100 metrów zawsze możemy go odpalić, zgasić. Także jest pełna kontrola po stronie rodzica.
Czyli taki pilot jest po prostu dokłada.
Nie tak. Prędkość takiego pojazdu no to możemy zblokować dziecku do 8 km. 18, 28 maksymalna prędkość takiego pojazdu jest.
No i to co pan wspomniał, rzeczy znane z dużych pojazdów, czyli hamulce tarczowe i tak dalej, i tak dalej.
Tak, to są chińskie pojazdy, natomiast, że tak powiem, na zlecenie dystrybutora klienci po prostu żądali sobie czegoś takiego, żeby to było bezpieczne na tyle, żeby dziecko nacisnęło i to hamowało, bo wcześniej to było na hamulcach typu linki, jak w rowerach i dziecko musiało bardzo mocno naciskać, żeby wyhamować przed jakąkolwiek przeszkodą.
Najlepiej to chyba po prostu z tym dzieckiem tu przyjść.
Klientowi zawsze polecam, żeby po prostu przyszedł z dzieckiem, też tak samo klient ma mniej więcej wizualizację wtedy, jak syn, córka wygląda na danym pojeździe. No i stricte jak już zobaczy, że taki mały pojazd, jak mówiłem, że jest zbyt mały dla jego pociechy, no to wybiera coś większego.
Rozumiem, że to są pojazdy bez homologacji, tylko do jeżdżenia po podwórku.
Tak, to są dokładnie pojazdy, są bez homologacji, tylko i wyłącznie do jeżdżenia po podwórku. Ewentualnie po jakimś torze, czy coś bardziej takiego prywatnego. Na pewno nie po drodze publicznej.
Pojazdy maleńkie, ale wyglądają tak jak duże, nie tylko wyposażone, ale i bagażnik i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie, jest to wszystko robione na wzór dużych pojazdów, żeby jak tata jeździ, to żeby syn miał takiego samego małego potworka.
To ile taki mały potworek może kosztować, rząd wielkości?
Dla dzieci w wieku od 3 do 8 roku życia mniej więcej, to się zaczyna od 1600 zł i reasumując wraz z wyposażeniem, idzie do kwoty około 3000 zł za coś takiego bardziej porządniejszego, że tak mogę rzec. Płacimy głównie za to, że wyposażenie tego pojazdu, jakieś tam liczniki elektroniczne, gdzie pokazuje dziecku dodatkowo prędkość, czy jedzie na biegu do przodu, czy na biegu wstecznym, bo to stricte mówimy dla tych maluchów, to jest jeden bieg do przodu, jeden bieg do tyłu.
A, wyposażenie samego malucha.
Wyposażenie samego malucha, no to podstawowo, no to jest przede wszystkim kask na głowę. Kask na głowę, jakieś rękawiczki. Przy takim małym pojeździe, jeżeli ktoś tam chce się pokusić, żeby go ubrać już od A do Z, no to buty wiadomo, jakaś bluza taka, co jest bardziej przewiewna, nie coś, że się małe zagotuje.
Czyli taki żółwik, ale przewiewny.
No tak, żółwik, ale taki przewiewny. Zazwyczaj to na siatce z ochraniaczami jest.
Jest sezon?
Sezon jest, no w tygodniu troszkę może mniej się dzieje, ale piątek, sobota przychodzi, no to mamy tutaj tłumy. Komunie się zaczęły, stricte właśnie po tych najmniejszych, no to się teraz najwięcej, że tak powiem, sprzedaje.
Tyle o czterokołowcach, a za chwilę parę zdań o dwukołowcach z silnikami. Silniczkami chyba powinienem powiedzieć, bo też malutkich. Motomagazyn Polskiego Radia Rzeszów, a w nim wracamy do motoryzacji dla dzieci. I teraz będzie o pitbajkach. Parę miesięcy temu poświęciłem im długą rozmowę, bo to sprzęt, którym w nieco większych rozmiarach często bawią się też dorośli. Przypomnę fragment dotyczący najmniejszych modeli i ich potencjalnych użytkowników.
Pitbike, można powiedzieć, jest to mini motocykl, czyli miniatura motocykla crossowego. Dla dzieci już od 5-6 lat, no jeżeli dziecko dostaje nogami do ziemi, to te motocykle już się nadają do nauki.
Dostaje nogami do ziemi, bo ten, który tutaj widzimy na samym końcu, jest niziuteńki.
Tak, to jest malutki motocykl, specjalnie przystosowany dla dzieci, pełny automat. Ma regulację gazu, że można przykręcić jedną śrubeczką, żeby od razu pełnego gazu dziecko nie odkręciło. Zrywkę, która wyłącza zapłon w razie jakichś tam niepowodzenia czy wywrotki. Z osłonkami, które zabezpieczają łańcuch, zabezpieczają gorące kolanko. Także świetna zabaweczka na początek do nauki jazdy.
I siedzenie na wysokości?
Siedzenie na wysokości 58 cm. Także już naprawdę no, mini motorek, możemy powiedzieć, ale już jest to prawdziwy motor z silnikiem, który jeździ i słychać go jak motocykl.
Gdybym chciał kupić dziecku, wnukowi z okazji komunii czy jakiejkolwiek innej okazji, na co powinienem zwrócić uwagę?
Najlepiej przymierzyć ten motocykl, bo to jest kwestia tak, czy to jest zupełny początek, czy to jest kolejny motocykl. I wzrostowo wtedy trzeba to sprawdzić i przymierzyć, i jeżeli chodzi o moc. Druga rzecz jest taka, że też polecamy sprawdzenie na początku i pierwszą taką próbę, bo dysponujemy swoim torem, mamy instruktora. Wtedy udostępniamy motocykl, pełne wyposażenie, czyli kask, ochraniacze, buty. Pod okiem instruktora sobie próbuje i wtedy może też zobaczyć, czy łapie bakcyla dziecko i będzie chciało jeździć na motocyklu, a z drugiej strony może wtedy sobie przymierzyć, sprawdzić, który motocykl może wybrać.
Już w tym wieku powinno się zacząć jeździć, jeśli chce się dobrze jeździć?
To zależy, jaki jest cel, czy dziecka i rodzica też przede wszystkim, ale myślę, że warto zacząć od najmłodszych lat, bo później w wieku, nie wiem, kiedyś tak było, że chyba 16 lat można było już na skuterze na 50 jeździć i wtedy no, taki dzieciak nie mający styczności wcześniej z żadnym motocyklem, no mógł sobie zrobić krzywdę większą lub mniejszą, a tak jednak jak zacznie od takich młodych lat jeździć na tym motorze, będzie miał styczność z manetką gazu, oswojenie z motocyklem, no to później czy będzie chciał jeździć na skuterze, czy nawet po ukończeniu tych 18 czy tam 20 lat przesiądzie się na większy motocykl, no to będzie miał te podstawy i będzie mógł się czuć bezpieczniej. I samo dziecko i rodzic też, nie? Bo to działa w dwie strony.
Też uważamy, że to dziecko jak zacznie od najmłodszych lat, czy może troszkę starsze, ale zacznie na tym pitbike'u, na specjalnie przygotowanym torze, tak, czy nawet na jakiejś łące, nabierze respektu do tego motocykla, bo nie ukrywajmy, jak się uczy jeździć na motorze, nieraz jakaś wywrotka będzie. Druga rzecz jest taka, że przynajmniej jak jest to pod naszym okiem, czy na naszym torze, dziecko musi być ubrane tak, jak powinno być od samego początku przy dojeździe motocyklem, czyli odpowiedniej kask, ochraniacz, buty, wszystko. Wtedy jest ochronione przed jakimiś tam, nie wiem, otarciami czy kontuzjami, a mówię, nabierze tego respektu i to uważamy, że później jak wie, co motocykl może zrobić, jaką on ma moc i jak nim trzeba sterować, no to może nie będzie robić głupot w starszym wieku.
Opowiadali specjaliści od pitbajków i nie tylko od pitbajków ze Stowarzyszenia Lamba w Rzeszowie. Hubert Bańbor i Dawid Lampart. Miłośnicy motosportu, a konkretnie żużla, na pewno znają te nazwiska.
Polskie Radio Rzeszów.
Kontynuujemy temat dziecięcej motoryzacji, kładów, pitbajków. Teraz pod kątem przepisów, o które pytałem nadkomisarza Piotra Wojtunika z Komendy Wojewódzkiej Policji. Przy okazji nieco to rozszerzymy o inne pojazdy i uprawnienia już dla nastolatków.
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, jak definiujemy ten mały pojazd. Przepisy ruchu drogowego mówią jasno, że wszelkie takie te mniejsze pojazdy, przykładowo kłady, pitbajki, które mają silnik spalinowy, one nie są dopuszczone do ruchu drogowego. W związku z tym, zgodnie z przepisami, ani dziecko, ani dorosły po drogach publicznych nie może jeździć. Te pojazdy nie mają homologacji, nie mają ubezpieczenia, nie są zarejestrowane, więc w sytuacji jakiegoś zdarzenia drogowego, no tutaj wchodzi tylko i wyłącznie w grę odpowiedzialność cywilnoprawna. Trzeba też pamiętać o tym, że wszelkiego rodzaju drogi osiedlowe mogą również być drogami publicznymi z tego względu, że te osiedla mogą być oznaczone znakiem strefy ruchu bądź strefy zamieszkania. Tam, gdzie jest strefa ruchu, tam policjanci również mogą oczywiście wystawiać mandaty za złe parkowanie, za właśnie prowadzenie samochodów w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego, bo te przepisy tam obowiązują.
Czyli jak się już kupi dziecku taki pojazd, to trzeba mieć świadomość, że tylko na jakimś prywatnym terenie można go użytkować.
Dokładnie. Wszelkie pojazdy, które nie mają tej homologacji, które nie mają ubezpieczenia, nie są zarejestrowane, mogą być użytkowane nie na drogach publicznych, ale tylko i wyłącznie na prywatnych posesjach, być może na przygotowanych do tego torach specjalnych. No przede wszystkim te dzieci, czy młodzież nawet, jeżeli korzystają z takich urządzeń, z takich pojazdów, no powinny znajdować się pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich, dorosłych.
Ale przejdźmy do zwykłego rowerka. Tutaj też, żeby nim oficjalnie poruszać się po drogach, trzeba mieć kartę rowerową, ale przecież widzi się mniejsze dzieci.
No, mniejsze dzieci do 10 roku życia traktowane są jako osoby piesze i muszą być zawsze pod opieką osoby dorosłej. Natomiast dzieci powyżej 10 roku, kiedy już zdobędą tą kartę rowerową, no, mogą poruszać się po drogach publicznych. Natomiast policjanci zwracają uwagę na zachowania tych młodych ludzi. Jeżeli są, odbiegają one od takich przyjętych norm zachowania, od przepisów prawa, które powinny przestrzegać, zwracają na to uwagę też rodzicom. Choćby po to, żeby w tych młodych osobach krzewić właśnie taką świadomość, że te przepisy ruchu drogowego są dla nas ważne, bo jeżeli będziemy je przestrzegać, to dbamy o bezpieczeństwo i swoje, i innych. No, dużo tych osób młodych widzimy na rowerach, na hulajnogach i warto właśnie te osoby uświadamiać, jak wyglądają przepisy, jakie są konsekwencje, nie tylko te prawne, ale te konsekwencje związane z życiem i zdrowiem.
Skoro wspomniał pan hulajnogi, zwłaszcza te elektryczne tutaj się robią coraz popularniejsze i tu też mieliśmy ostatnio zmiany w przepisach.
No tutaj musimy przede wszystkim pamiętać, że kierując hulajnogą elektryczną musimy poruszać się po drogach dla rowerów bądź ścieżkach rowerowych, jeżeli są wyznaczone dla tych kierunków jazdy. Są pewne wyjątki, kiedy można jechać hulajnogą po drodze publicznej, wtedy kiedy na tej drodze ruch pojazdów jest ograniczony do 30 km na godzinę. I można też hulajnogą jechać po chodniku, wtedy kiedy ten chodnik przebiega wzdłuż drogi, na której ten ruch pojazdów jest większy, czyli powyżej 30 km na godzinę. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że kierujący hulajnogą na chodniku musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu, nie może w żaden sposób zajeżdżać mu drogi, powodować zagrożenia. W przepisach czytamy też, że musi poruszać się z prędkością zbliżoną do pieszego. Nie może powodować żadnego zagrożenia. Do 16 roku życia zalecany jest kask. Dzieci do 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną ani urządzeniem transportu osobistego na drodze. Wyjątek stanowi właśnie strefa zamieszkania, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Strefa zamieszkania zawsze jest oznaczona specjalnym znakiem z takimi ludzikami, samochodzikiem i tam obowiązuje, jeśli dobrze pamiętam, ograniczenie do 20 km na godzinę.
Tak, w strefie zamieszkania to właśnie piesi mają pierwszeństwo, czyli mogą chodzić środkiem drogi, zawsze trzeba ustępować im pierwszeństwa. Jest to specyficzny obszar, no tutaj też kierujący muszą się uzbroić w taką cierpliwość. Przede wszystkim no, powinni znać wygląd tego znaku i jego znaczenie. Wjeżdżając w taką strefę muszą być przekonani, wiedzieć o tym, że to pieszy może w każdym momencie przejść im przez tą uliczkę osiedlową czy drogę, bo on ma zawsze pierwszeństwo.
Wracając do dzieci i pojazdów, które się poruszają, pojazdów tych bez homologacji, bo mówimy, że nie wolno nimi się poruszać. A co się dzieje, jeżeli dziecko jednak wjedzie na drogę takim pojazdem? Przecież policjant nie wystawi 8-latkowi mandatu.
W takich sytuacjach policjanci nie mogą wystawić mandatu osobie nieletniej, ale funkcjonariusze muszą podjąć działania, żeby przywrócić stan do tego zgodnego z prawem. Przede wszystkim upomnieć tego młodego kierowcę, ale najważniejsze tutaj zwrócić uwagę rodzicom na to, by bacznie zwracali uwagę na swoje dzieci, na swoje pociechy, bo przede wszystkim powodują one zagrożenie dla siebie, ale też dla innych uczestników ruchu drogowego. W sytuacjach, kiedy dzieci popełniają wykroczenia bądź jakieś czyny karalne, wówczas policjanci są zobowiązani poinformować o tym sąd rodzinny, który podejmuje decyzję w takich sytuacjach.
To na koniec, bo dzieci szybko rosną, przypomnijmy, w jakim wieku już mogą oficjalnie starać się o prawo jazdy. Kiedyś była karta motorowerzysty, teraz jest to prawo jazdy kategorii AM. Jak to wygląda w przepisach?
No, można zacząć oczywiście od karty rowerowej, potem jest to prawo jazdy kategorii AM od 14 roku życia. Najważniejsza zmiana, jaka jest teraz, to prawo jazdy kategorii B. Można już je zrobić mając lat 17. Tak naprawdę można zacząć robić to prawo jazdy 3 miesiące przed ukończeniem 17 roku życia. Oczywiście to prawo jazdy uprawnia do kierowania samochodem, ale są pewne obwarowania, czyli ta osoba musi później jeździć w tym pojeździe z opiekunem, który ma prawo jazdy co najmniej 5 lat, nie miał żadnego zakazu, nie był zatrzymany też za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. No a ci młodzi kierowcy również muszą bacznie zwracać uwagę na to, żeby przestrzegać przepisy ruchu drogowego, bo niewielkie potknięcia mogą spowodować, że szybko to prawo jazdy stracą.
O czym przestrzegał Piotr Wojtunik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Za tydzień w Korczynie koło Krosna wielkie ściganie. 23. wyścig górski Przątki. W piątek odbiór techniczny, a w sobotę 16 i niedzielę 17 maja widowiskowe zawody. Organizowane jak co roku przez Automobil Klub Małopolski w Krośnie. Przepytywałem prezesa Marcina Fiejdasza.
Lista startowa zamknięta?
No w zasadzie zamyka się już blisko do tego, żebyśmy zamknęli listę zgłoszeń. No i na tej liście no, taka liczba, której chyba nikt się nie spodziewał.
To znaczy?
No w tej chwili przekroczyliśmy ponad 100 zawodników, którzy są na liście. W tym no, jest prawie 30 zawodników z zagranicy. W związku z tym no, to jest jakiś wielki sukces naszego wyścigu. Dlatego, że do tej pory nigdy nie mieliśmy takiej liczby zawodników, co znaczy, że no, zdobywamy jakąś rangę w kalendarzach europejskich wyścigów górskich.
Wszyscy pojadą, czy będziecie musieli ograniczać?
Zakładamy, że wszyscy zawodnicy pojadą, którzy się zgłoszą, którzy pokonają badanie kontrolne. Przede wszystkim będą gotowi do tego, żeby wystartować w tych zawodach.
Jakie samochody?
No, to jest całe spektrum, dlatego że pierwszy raz w historii w Korczynie, a drugi raz w ogóle w historii w Polsce organizujemy zawody zaliczane do Mistrzostw Europy samochodów historycznych. Więc tu mamy bardzo duże spektrum samochodów, od samochodów z lat 60. typu Skoda na przykład, czy Alfa Romeo. Po takie najnowocześniejsze, które startują w rajdach, na przykład Skoda Fabia Rally, Rally 2. No i oczywiście dwóch mistrzów Europy mamy na liście zgłoszeń. Dlatego, że jest Grzegorz Rożalski i jest Karol Krupa, także no, bardzo ciekawa obsada z nazwiskami, których nie było na tej trasie od dawna.
A jakieś samochody typu Formuła, no bo tor, trasa jest do tego przygotowana.
No tak, dzięki współpracy z partnerem województwem podkarpackim dwa lata temu udało się przygotować tak trasę, że wyścig górski po raz kolejny w Korczynie będzie miał szansę zaprezentować formułę. W tej chwili mamy na liście zgłoszeń 8 samochodów tego typu. W tym zabytkowe, historyczne MTX z lat 70., początku lat 70. Bo dość nowe rozwiązania wyścigowe z silnikami 3-litrowymi i 2-litrowymi. Między innymi jest popularna formuła Lola. Szczególnie popularna tutaj w regionie, prowadzona przez Słowaka Martina Juchasa, która no, robi naprawdę duże wrażenie, przede wszystkim dźwięk pracy silnika tego samochodu, no i prędkości osiągane na prostych.
Jakie to są wartości w takim razie?
Zmierzono, że są to wartości blisko 230-250 km na godzinę, szczególnie na tej prostej, na początku trasy wyścigu. Więc no, możemy powiedzieć, że to jest prędkość równa prędkościom osiąganym na torach Formuły 1, więc wyścigi górskie są właśnie tego typu konkurencją, gdzie no, zbliżamy się prędkościami, może różnymi typami samochodów do tych wyścigów takich, które są naprawdę rozgrywane na torach. No, wyobraźmy sobie przejechać z taką prędkością ten odcinek prostej w Korczynie. No, dla nas normalnych kierowców jest to raczej niemożliwe i nawet zabraniamy tego, głośno zabraniamy tego próbować. Natomiast no wszystko robimy ku temu, żeby jak najbezpieczniej się można było ścigać na tej trasie. Tak jak mówiłem, 2 lata temu zbudowano te bariery, które no pozwalają nam dobrze przeprowadzać bezpiecznie w miarę te zawody.
Ci, którzy jeżdżą tą trasą, na pewno zauważyli, że te bariery sięgają samej ziemi.
No prawie samej ziemi, no są po to właśnie, żeby mogły się ścigać formuły, co jest ewenementem na skalę krajową.
Bardzo niskie samochody po prostu.
Tak, tak, te bardzo niskie samochody, no generalnie też no, jakość asfaltu i przygotowanie tego asfaltu jest o tyle istotne, że no, musi być bardzo równy. No, to tutaj też różne działania z Urzędem Marszałkowskim, z Województwem Podkarpackim, z gminą Korczyna również doprowadziły do tego, że no, większość trasy mamy w tej chwili na bardzo dobrym poziomie przygotowana i czekamy na to, żeby dokończyć ten górny fragment w przyszłości i mieć naprawdę bardzo, bardzo dobrą, bardzo bezpieczną, przynajmniej pod kątem trakcyjnym trasę. No, liczymy także na mocne wsparcie kibiców. Oczywiście zapraszamy wszystkich na wyścig w następną sobotę i niedzielę, czyli 16-17 maja do Korczyny. Natomiast, no, tak jak mówiłem, są duże prędkości, więc apelujemy o rozsądek i rozwagę. No i apelujemy też i prosimy o współpracę, dlatego że no, przez to, że zawody zatrzymały tak wysoką rangę, również będą obserwowane bacznie ze strony FIA, czyli Federacji Światowej. Jeśli chcemy po prostu w przyszłym roku i w kolejnych latach oglądać te zawody na tym poziomie, no, również to współpraca z kibicami i pomoc ich w sensie bezpieczeństwa przede wszystkim, czy wspólnej organizacji, nieprzerywanie podjazdów, decydować będzie o tym, czy w następnych latach ten wyścig znajdzie się w tak zacnym gronie. Dlatego, że no, z tych wyścigów mistrzostw Europy historycznych raptem tylko 8, więc no, niewielka liczba. No i jak już dostaliśmy się, to nie chcielibyśmy tam. Chcielibyśmy tam być no, przez dłuższy czas.
To wróćmy jeszcze do trasy. Czy jest jakoś zmieniana z roku na rok? Wydłużana być może?
No w tym roku przepisy FIA zmusiły nas do tego, żeby nieco ją wydłużyć. Wydłużyliśmy ją 300 metrów, mniej więcej w rejon Prządek. Troszeczkę wcześniej jak ten zakręt i parking, który jest jakby takim miejscem historycznym czy miejscem typowym dla tych, którzy odwiedzają Prządki. Więc trasa ma 4010 metrów, jest to taka trzecia już konfiguracja tej trasy. Przed słynną Hopką po raz kolejny będzie szykana, dlatego że, no, mówię, jeżdżą formuły, a ta Hopka i to przewyższenie no, jest jakimś tam zagrożeniem dla tych pojazdów, szczególnie w wieczne dni. W związku z tym ograniczamy prędkość. No, i dodatkowe to emocje budzi, zazwyczaj się coś tam dzieje, więc to jest też dobre miejsce do oglądania dla kibiców. Tym bardziej, że są tam takie miejsca, gdzie można wejść i bardzo, w miarę bezpiecznie oglądać walkę z tą szykaną. To jeden z elementów. No oczywiście co nowego. No tak jak mówiłem o tej nawierzchni, więc no, ta nawierzchnia też będzie powodować, że samochody niektóre zakręty będą pokonywać myślę, że znacznie szybciej, co no, też będzie jakąś tam dodatkową interesującą sprawą na pewno.
To a propos oglądania, jeszcze jedna rzecz, bo zawody zawodami, sobota, niedziela, ale z bliska te pojazdy będzie można zobaczyć już w piątek.
No tak, zapraszamy do Krosna od godziny 10.30 na parking przed halę sportową Mosiru przy ulicy Bursaki na badanie kontrolne. No tutaj tak naprawdę zobaczymy wszystkie samochody, które biorą udział w tym wyścigu i to jest tak naprawdę jedna z niewielu okazji, gdzie można te samochody zobaczyć z bliska i dotknąć i nikt się nie będzie denerwował z tego powodu, bo to jest jeszcze przed zawodami. Zawodnicy oczywiście mają swoje tajemnice, które ukrywają skrzętnie gdzieś tam pod maską samochodów, natomiast z bliska można będzie zrobić zdjęcie, dostać autograf od jakiegoś zawodnika, sfotografować się z zawodnikiem, więc no, dodatkowe jak gdyby atrakcje dla kibiców. Po to, żeby się z tym wyścigiem zaznajomić.
No i my także planujemy się z wyścigiem zaznajamiać za tydzień. Kolejny motomagazyn najprawdopodobniej będziemy nadawać z Krosna, z 23. górskiego wyścigu Przątki, z imprezy, której od lat Radio Rzeszów z radością patronuje.